Kręgi wsparcia mają pomagać w samodzielnym życiu osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Ta inicjatywa realizowana jest już w kilku miastach w Polsce. O niej dziś powiemy, ale też m.in. o zbliżającym się finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Kręgi wsparcia mają pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym życiu. Chodzi o tworzenie lokalnych systemów wsparcia zgodnie z założeniem, że wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do prowadzenia życia samodzielnie i włączania się w życie w społeczeństwie. Mają prawo dokonywania wyborów na równi z innymi osobami, w tym prawo do podjęcia decyzji co do tego, gdzie i z kim będą mieszkać. Kręgi wsparcia to praca nad zabezpieczeniem przyszłości, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice odejdą. Ma to prowadzić do umożliwienia bezpiecznego dalszego życia osoby z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej, koniecznie przy dostosowaniu do indywidualnych potrzeb wsparcia. Kręgi wsparcia to rozwiązanie, które znalazło się w Krajowej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wdrażanie modelu kręgów wsparcia rozpoczęło się w Warszawie. Potem zaczęły dołączać kolejne społeczności z innych miast, m.in. z Białegostoku.
Zanim jakiekolwiek prawo powstanie, chcielibyśmy je konsultować z konkretnymi osobami, których to prawo będzie dotyczyło.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska.
I nie ukrywam, w ministerstwie toczą się prace nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej. Zresztą system wymaga bardzo wielu zmian, jako że ustawa obowiązuje już od 20 lat, a pomoc społeczna jednak i potrzeby mieszkańców znacznie od tamtej pory się zmieniły. I zmieniły się również nasze podejście do nowoczesnej i odpowiadającej najlepiej na potrzeby mieszkańców polityki społecznej. Ta wizyta w Białymstoku i w województwie podlaskim ma przede wszystkim właśnie na celu to, by zobaczyć lokalnie, jak różne formy trafiają, jak odpowiadają na potrzeby osób, którymi się opiekują. Natomiast to, jakie narzędzia jeszcze musimy rozwijać, aby każdy z nas w przyszłości, bo pamiętajmy, że ta sytuacja wymagania wsparcia może dotknąć każdego z nas, a często dotyka już nasze rodziny. I te narzędzia, które będziemy tworzyć, muszą jak najlepiej być dostosowane do tego, jak my sami, jak ludzie, którym chcemy pomagać, chcieliby żyć. Tak, by mieli jak najwięcej decyzyjności w swoim życiu, tak by jak najdłużej mogli być sprawni i jak najdłużej mogli przebywać we własnym środowisku lokalnym. Jednym z takich narzędzi są właśnie kręgi wsparcia. Chcemy, by jednak wiele samorządów w Polsce, docelowo wszystkie, o tym narzędziu wiedziały i również nauczyły się z niego korzystać. To, by każdy z nas, każda osoba w jakimś kryzysie, w jakiejś trudnej sytuacji, wymagająca opieki, mogła liczyć nie tylko na ochronę zdrowia, nie tylko na pracownika socjalnego, ale również, by te instytucje różne wokół mogły się ze sobą komunikować. Czy to jest placówka całodobowa, czy to jest ośrodek pomocy społecznej, szpital, ale również opiekunowie nieformalni. To jest bardzo ważne, by takim wsparciem w przyszłości, choć w wielu miejscach dzieje się już to teraz, otaczać osoby, którymi chcemy się zaopiekować, bo pamiętajmy, że ta podmiotowość jest niezwykle ważna.
Miasto Białystok już rozpoczęło działania razem ze Stowarzyszeniem My dla Innych.
Zastępca prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
Było już pierwsze spotkanie z instytucjami, z którymi chcemy mieć kontakt i które to będą sojusznikami dla osób z niepełnosprawnością. To, jak to będzie wyglądać, opowie Rafał Średziński. Zapraszam.
Dziękuję ślicznie. Jest razem ze mną Agnieszka Otto, jak również Anna Aleksiejczuk, członkini zarządu Stowarzyszenia My dla Innych. Stowarzyszenie My dla Innych wspiera na co dzień ponad 400 osób z niepełnosprawnościami w różnych działaniach. Są to mieszkania wspomagane, zakład aktywności zawodowej, warsztat terapii zajęciowej, klub aktywności, usługi asystenckie, poradnie psychologiczne z terapią środowiskową. Więc prowadzimy wiele różnych działań wspierających osoby z niepełnosprawnością. W kręgach wsparcia chodzi o to, aby te usługi skoordynować, czyli żeby osoba z niepełnosprawnością nie musiała sama szukać kolejnych elementów wsparcia układanki, aby mogła samodzielnie funkcjonować, tylko żeby instytucje się skupiły na potrzebach konkretnej osoby z niepełnosprawnością i wspólnie stworzyły plan działania dla osoby, tak aby mogła bezpiecznie żyć i funkcjonować w swojej społeczności lokalnej, być wsparta przez wiele różnych usług, które są niezbędne. Ania Aleksiejczuk opowie o konkretnej historii naszego uczestnika, aby zwizualizować, jak wygląda konkretny krąg wsparcia.
Chciałam przedstawić Państwu historię jednego z uczestników naszego warsztatu terapii zajęciowej. Grzegorz, młody mężczyzna, niedawno skończył 40 lat. Trafił do naszego stowarzyszenia 4 lata temu. Nie jest mieszkańcem Białegostoku. Mieszkał pod Białymstokiem i został do naszego stowarzyszenia skierowany przez pracownika socjalnego, ponieważ w mieszkaniu wspomaganym treningowym był nabór, a jego pracownik socjalny chciał go wyrwać z jego trudnego środowiska rodzinnego, w którym żył, i pokazać mu trochę inne możliwości. My nie znaliśmy Grzegorza, jakby trafił jako mieszkanie z tego mieszkania wspomaganego. Najpierw jakby skupiliśmy się trochę na poprawie jego wyglądu, stanu higieny i też zdrowia. I w czasie takiego rocznego pobytu treningowego w mieszkaniu okazało się, że zmarła jego mama, jedyna taka najbliższa rodzina, czyli Grzegorz został sam. Zwierzył nam się z tego, że nie chciałby wracać do dalszej rodziny, nie chciałby wracać do tego miejsca, w którym mieszkał wcześniej, więc rozpoczął się proces, nie nazywaliśmy tego kręgami wsparcia, jakby tak funkcjonujemy w stowarzyszeniu, że spróbowaliśmy znaleźć mu skoordynować różne instytucje i znaleźć mu miejsce, żeby mógł zostać w Białymstoku najdłużej, jak się tylko da. Na początku udało nam się, jak naszym sumptem w stowarzyszeniu, zamieszkał w takim kolejnym mieszkaniu treningowym na kolejny rok, ale to była ostatnia możliwość mieszkania takiego placówkowego. Przeniósł się z warsztatu terapii zajęciowej w tej miejscowości, w której mieszkał, do warsztatu w Białymstoku. Znaleźliśmy mu wsparcie asystenta osobistego. Dzisiaj też jest pod opieką trenera pracy, ponieważ myśli o zatrudnieniu. I w marcu ubiegłego roku podjął decyzję, że spróbuje wspólnie z kolegami, których poznał też w ramach naszego stowarzyszenia w tym programie mieszkaniowym, wynająć mieszkanie na otwartym rynku. Wynajmuje mieszkanie, za które płaci. Jest osobą z niepełnosprawnością, ma rentę socjalną. Nie jest ona duża, ale wspólnie z tymi kolegami zrzucają się i wynajmują mieszkanie. Mają swoich asystentów osobistych, każdy z nich, więc w ciągu tygodnia kilka razy mają wsparcie. Nie potrzebują całodobowej opieki, ponieważ to są młodzi mężczyźni, sprawni fizycznie, tylko tyle, że niesprawni intelektualnie. Więc w niektórych czynnościach dnia codziennego potrzebują wsparcia, ale od tego jesteśmy my, są też pracownicy różnych instytucji. Dzięki temu Grzegorz dzisiaj już trochę inaczej patrzy na swoją przyszłość, chce zostać w Białymstoku dłużej. Będziemy teraz myśleć, co zrobić, żeby mógł w Białymstoku zostać najdłużej, jak się tylko da. Ma swoje plany, marzenia, jest kibicem Jagiellonii, więc też zaczął chodzić na mecze, ma kolegów w Białymstoku, jak chce zostać. Te kręgi wsparcia to są takie działania środowiskowe, które skupiają wokół siebie różne instytucje, ale też ludzi dobrej woli. I pozwalają osobom, które nie są w takim wieku, żeby myśleć jeszcze o domu pomocy społecznej, zostać w swoim środowisku lokalnym i funkcjonować na co dzień. Dzisiaj mówię o historii Grzegorza, bo jak ostatnie 3 lata, takie, które skupialiśmy się na nim, nie nazywając tego kręgami wsparcia, dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci kręgów wsparcia w kwietniu 2024 roku i od tego czasu mamy 6 uczestników, którym budujemy te kręgi wsparcia. Na ten rok mamy kolejny pomysł, że kolejna grupa osób, czyli będzie łącznie ich 10, czyli takich osób, które są w trudnej sytuacji, nie mają najbliższej rodziny, zostali sami. Trochę zaczęliśmy od tych osób w takiej interwencyjnej pomocy, ale chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby model kręgu wsparcia był powielany dla wszystkich uczestników naszego stowarzyszenia, żeby pokazywać tym młodym ludziom już od szkoły, że można myśleć o przyszłości, żeby tą przyszłość można planować wspólnie z rodziną, jeżeli ona jeszcze jest, a nie wtedy, kiedy jej zaczyna brakować.
Takie działanie wymaga wielu różnych kroków formalnych. Bardzo się cieszymy, że miasto Białystok i tutaj pani prezydent jest otwarta i jesteśmy na etapie formalizacji, czyli zawarcia oficjalnej koalicji wsparcia na rzecz kręgów, abyśmy mogli oficjalnie rozmawiać w różnych sytuacjach o trudnych chwilach osób, które wspieramy, ponieważ to jest nowy model i zupełnie inne podejście. W dotychczasowym w jednej dużej instytucji jest osoba z niepełnosprawnością i to ona organizuje tej osobie wyżywienie, nocleg, usługi medyczne. Jeżeli mówimy o takich samych świadczeniach w społeczności lokalnej, musi się dogadać często wiele instytucji równocześnie i wymieniać się informacjami, czy ta osoba już wyszła z pracy i dotarła do mieszkań wspomaganych, czy ta osoba wymaga tego, aby dostać na przykład jakieś dodatkowe wsparcie w postaci organizacji wyżywienia czy usługi medycznej. I to są wrażliwe dane, którymi należy się wymienić za zgodą konkretnej osoby z niepełnosprawnością, czy też opiekunów otoczenia. To musi być sformalizowane i skoordynowane, żeby było to działaniem zgodnym z prawem i z oczekiwaniem samego uczestnika. Jesteśmy na tym etapie, gdzie zaczynamy te formalności w mieście Białystok dopinać, a wewnątrz struktury, którą sami tworzymy organizacji, mamy już to dopięte.
Już w ministerstwie trwają prace nad projektem rozwoju i powszechniania kręgów wsparcia w Polsce. Mam nadzieję, że będziemy mogli mówić nie tylko o upowszechnianiu, ale że one na stałe wpiszą się w politykę społeczną samorządów.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Przed nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w najbliższą niedzielę w całym kraju, ale też poza granicami. Wiele będzie się działo, a wszystko po to, by wesprzeć potrzebujących. Więcej już o tym opowie szefowa białostockiego sztabu Natalia Stieszenko.
W tym roku gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej, a takim naszym drobnym finałowym celem wśród naszego sztabu jest uzbieranie takiego skromnego, okrągłego miliona, który zasili konto całej zbiórki. Rok temu udało nam się zebrać 700 tysięcy prawie, więc mamy nadzieję, że ta kwota wzrośnie, no i że pomoże po prostu kolejnym dzieciakom i kolejnym pacjentom, którzy tego wymagają.
Co roku cel zbiórki jest inny, ale zawsze są to osoby potrzebujące.
Dokładnie tak. Sprzęt trafia do wszystkich szpitali w Polsce, do różnych jednostek tak naprawdę działających na terenie całego kraju. A wizyty, które gdzieś tam odbyłam w różnego rodzaju szpitalach, naprawdę pokazują, jak duża skala działań jest rzeczywiście podejmowana i ile tego sprzętu zostało zakupione przez te 33 lata działania już fundacji. No i mamy nadzieję, że będziemy grali do końca świata jeden dzień dłużej, dlatego że widzimy namacalnie to, jak dużo tego sprzętu trafia do naszych szpitali. Część z nas prywatnie też jest medykami z zawodu, więc tym bardziej widzimy ten ogrom potrzeb, a z drugiej strony ogrom wsparcia, które szpitale i różne jednostki otrzymują od fundacji.
Dlaczego wam chce się to robić? Bo to jest też ogromne wyzwanie organizacyjne.
To prawda, jest to duże wyzwanie, natomiast myślę, że satysfakcja później, jak już zobaczymy tą finalną kwotę, że udało nam się zebrać tą określoną ilość pieniędzy, albo jak już stanie się na tej finałowej scenie i zobaczy ogrom ludzi, którzy są wtedy w tym dniu razem z nami i grają do jednej bramki tak naprawdę, z milionem rozklejonych serc wszędzie, to pokazuje, że naprawdę warto, pomimo tego zmęczenia, pomimo trudu, który się wkłada w organizację tak dużego przedsięwzięcia, bo tak naprawdę organizacja całości zajmuje nam około pół roku. Każdy z nas robi to w ramach wolontariatu po godzinach swojej pracy, więc tym bardziej jak to wymaga od nas dużego poświęcenia, nierzadko, ale naprawdę to lubimy i pomimo tego zmęczenia co roku zawsze mówimy, że to już był nasz ostatni finał i na pewno nigdy więcej i w ogóle już mamy dość. Jakimś magicznym cudem znajdujemy w sobie te pokłady energii i chęci do działania, żeby to rzeczywiście robić.
Ale oczywiście ta zbiórka pieniędzy i ten finał co roku nie byłby możliwy, gdyby nie wolontariusze zbierający pieniądze do puszek.
Dokładnie tak. Wśród naszych wolontariuszy, 300 wolontariuszy, którzy wyruszą na ulicę miasta tego dnia, jest naprawdę pełen przekrój zawodów, pełen przekrój wiekowy, bo od ponad rocznego wolontariusza aż do 80-kilkuletniej wolontariuszki. Tak więc grupa wiekowa jest bardzo duża. Każdy z nich ma swoją historię. Część z nich ten sprzęt pomógł i w ten sposób też angażując się chcą odwdzięczyć się, chociaż w jakimś tam drobnym stopniu. Mamy na przykład naszą wolontariuszkę Mariankę, która kwestuje z nami już 8 rok. Marianka urodziła się jako wcześniak i kwestuje z nami co roku z rodzicami i to jest ich takie wydarzenie wielkie, na które czekają. Już 2 tygodnie przed finałem wymieniamy się relacjami na jednym z portali z Marianką i jej mamą i udostępniamy na przykład eskarbonkę Marianki, którą promujemy nawzajem, ponieważ nagrywa też filmiki zachęcające do wsparcia finałów, pokazując jak bardzo ten sprzęt jej pomógł. Więc naprawdę przekrój wolontariuszy jest duży. Każdy z nich ma jakąś swoją, myślę, prywatną motywację do działania. Oprócz tego, że oczywiście cel jest szczytny, to z większością wolontariuszy, z którą rozmawiałam, jednak gdzieś mają ten obraz tego, że ten sprzęt rzeczywiście uratował komuś życie, pomógł w diagnozie, albo po prostu byli i fizycznie widzieli ten sprzęt z tymi serduszkami na oddziale, czy to sami z niego korzystali, czy ich rodzina z niego korzystała.
W niedzielę na ulicach Białegostoku od której do której będzie można spotkać wolontariuszy?
Tak naprawdę od 6 rano. Od 6 rano będą też wydawane nasze puszki i do godziny 22 najpóźniej te puszki będą zwracane. Kilka puszek na pewno będzie zwróconych trochę później, bo koncert mamy w tym roku nieco dłuższy, do 23.30 gramy, więc mamy nadzieję, że te wydłużone granie wzmoży po prostu ilość gorących serc, które będą chciały być razem z nami w tym dniu i pomagać. Jeśli chodzi o wolontariuszy, bo oczywiście o koncercie zaraz jeszcze kilka słów powiemy, to puszka i identyfikator sprawiają, że to jest właśnie wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dokładnie tak. Puszka, która jest oklejona i dość charakterystyczna, jeśli chodzi o sam wygląd. Oprócz tego ma na sobie 4 banderole, które zakładamy przed wydaniem takiej puszki. Do tego oczywiście identyfikator z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, a oprócz tego danymi moimi jako szefa sztabu, czyli moim imieniem i nazwiskiem, numerem sztabu. Oczywiście wszystko jest do zweryfikowania. Ze względów bezpieczeństwa oczywiście też zachęcamy nawet do tego, gdyby ktoś z Państwa miał jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności, to oczywiście można skontaktować się z nami jako ze sztabem albo z najbliższym patrolem czy komendą miejską policji, ponieważ taki wolontariusz ma obowiązek wręcz wylegitymowania się i nie ma żadnej kwestii do dyskusji, jeśli chodzi o to, żeby sprawdzić tą autentyczność. Więc jak najbardziej można takiego wolontariusza, jeśli wyda nam się coś podejrzane, jak najbardziej sprawdzić.
Wolontariusze z biurka to jedno, ale inne działania to drugie. Przede wszystkim koncert.
Koncert 9 artystów na rynku Kościuszki już od godziny 15:30. Przygotowaliśmy bardzo zróżnicowany line-up, mając na uwadze to, że każdy z nas słucha jednak czegoś innego, a województwo podlaskie jest jednak takim regionem wielokulturowym, a więc też staraliśmy się to trochę połączyć, gdzieniegdzie. Zaczynamy od zespołu Forever, później Rusted Thief, Zorka, Oversleep Academy, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Gwiazdą Wieczoru będzie Trips, później Wiśniosz, Ekstazy, no i na koniec taką muzyczną wisienką będzie maestro Chivas, nasz lokalny artysta, który na pewno zapewni wiele atrakcji.
A oprócz koncertu, jakie inne działania?
Oprócz tego bieg Policz się z cukrzycą, który jest już naszą taką tradycją. Startujemy od godziny 9, później 9:30, 10 bieg główny. Oprócz tego oczywiście stoiska służb mundurowych, które w tym roku się bardzo chętnie włączają. Jednostki OSP, PSP, gmina Wasilków, która też organizuje swoje stoisko z kiermaszem i licytacjami. W międzyczasie koncertów też planujemy organizować licytacje, między innymi obrazów stworzonych przez pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej u nas w Białymstoku. Oprócz tego różnego rodzaju gadżety finałowe i to, co dostaniemy od naszych darczyńców. Oczywiście te przedmioty cały czas do nas spływają. A oprócz tego i dnia finału, dzień przed, też gramy już orkiestrowo na torze Białystok Moto Orkiestra przy współpracy z Kamilą Pałką, Moto Fredką, gdzie będzie można zasiąść na prawym fotelu i poczuć tą nutkę adrenaliny, wrzucając dobrowolny datek do puszki i przyjechać się z profesjonalnym kierowcą po torze, zobaczyć jak to jest, poczuć ten wiatr we włosach i pośmigać po tym torze. Oprócz tego 25 również na stadionie miejskim na Horten Arenie nieco atrakcji dla tych młodszych odbiorców, czyli place zabaw, atrakcje dla dzieci, animacje, tory przeszkód. Przy okazji też premiera książeczki Państwo Kluseczkowie napisanej przez dr Małgorzatę Sawicką-Żukowską i wystawa zdjęć Państwo Kluseczkowie. Jest to wystawa opisująca dwójkę pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy zostali takim przysłowiowym oddziałowym małżeństwem i zostało to bardzo fajnie pokazane w takich ciepłych zdjęciach, które też będzie można obejrzeć na stadionie.
Ale też już toczące się aukcje.
Dokładnie tak, prowadzimy nasze licytacje również na Allegro. Mamy już ponad 150 aukcji wystawionych i cały czas licytowanych. Te kwoty rosną tak naprawdę z godziny na godzinę. Między innymi na licytacjach jest też złoty medal Mistrza Jagiellonii przekazany przez prezydenta miasta. Oprócz tego wycieczka z ornitologiem, z przewodnikiem po naszym Podlasiu. Również udział w meczu Jagiellonii z marszałkiem województwa i z posłem Krzysztofem Truskolaskim i wiceprezydentem Klimem. Oprócz tego różnego rodzaju aukcje naszych lokalnych artystów, obrazy, rękodzieło, gadżety finałowe przekazane nam przez fundację, więc naprawdę przekrój aukcji jest bardzo duży. No i mamy nadzieję, że dzięki temu też uda nam się tą zbiórkę zasilić.
O wszystkich działaniach oczywiście nie sposób powiedzieć, a gdzie można zerknąć, żeby o nich na bieżąco się dowiadywać?
Oczywiście przede wszystkim nasz Facebook Woźby Białystok. Tam publikujemy wszystkie informacje na bieżąco. Zamieszczamy nasze wydarzenia i to, co będzie się działo i to, co przygotowaliśmy dla mieszkańców miasta i regionu, aby zachęcić ich do wspólnego grania. Oprócz tego ważnym elementem naszego finału będzie też punkt medyczny w Galerii Jurowieckiej, gdzie będzie obecny Uniwersytet Medyczny i Klinika Onkologii i Hematologii. Tam będziemy stawiać na diagnozę przede wszystkim, bo wczesna diagnoza też przyspiesza proces leczenia i ułatwia go dużo bardziej. Dlatego będzie można wykonać USG węzłów chłonnych, ocenić zmiany skórne przez lekarzy, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru czy skład masy ciała, więc stawiamy też na wcześniejszą diagnostykę i to, aby skupiać się na tym, aby zapobiegać, a dopiero później, jeśli rzeczywiście taka konieczność zajdzie, to leczyć.
33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w najbliższą niedzielę, a w następny czwartek czwartek w Muzeum Narodowym w Krakowie zaplanowano otwarcie wystawy Epoka Niedostępności. To element ogólnopolskiej kampanii społecznej Epoka Dostępności, o której opowie Maria Wachowicz z Fundacji Avalon.
Jako hasło przewodnie obraliśmy dostępność, bo uważamy, że jest jeszcze bardzo wiele barier, które spotykają osoby z niepełnosprawnościami w swoim codziennym życiu, a one powinny już przejść do przeszłości, one powinny być już za nami. I powinniśmy właśnie żyć w takiej epoce dostępności, w świecie, który byłby dostępny dla wszystkich, bo uważamy też w Fundacji Avalon, że dostępność jest sprawą nas wszystkich. W tej kampanii mówimy o barierach zarówno tych architektonicznych, ale również barierach zawodowych, barierach też takich mentalnych w głowach. Bo widzimy też to, że najczęściej jakaś niewiedza albo brak takich dostosowań łączy się z tym, że ludzie nie wiedzą, jak powinna wyglądać dostępność, albo po prostu trochę tej niepełnosprawności się boją. Często na przykład nie pomyślimy o tym, odkładając hulajnogę na jezdnię, że zaraz po nas może ulicą przejść osoba niewidoma, która po prostu przewróci się przez taką hulajnogę. Również mówimy o tych barierach na przykład w kontekście życia zawodowego osób z niepełnosprawnościami, ponieważ bardzo często bywa tak, że pracodawcy są uprzedzeni do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, a przecież osoby z niepełnosprawnościami mogą być takimi samymi wartościowymi pracownikami, bo posiadają na przykład odpowiednie kompetencje i nie trzeba się bać, żeby zatrudniać takie osoby.
Myśląc czy mówiąc o niepełnosprawności, oczywiście pierwsza myśl to jest taka, gdy widzimy tę niepełnosprawność, czyli na przykład osobę z dysfunkcją ruchu, ale tutaj o tym braku dostępności i o tym, na co kampania ma zwrócić uwagę, to jest między innymi też na przykład tłumaczenie na polski język migowy i brak takiej dostępności w różnych instytucjach.
Tak, jak najbardziej dostrzegamy tą barierę i rzeczywiście osoby głuche bardzo często się spotykają z tym, że brakuje po prostu na przykład czy w urzędach, czy żeby załatwić jakąś sprawę, nie mogą skorzystać z pomocy tłumaczenia na polski język migowy, ale też wydaje mi się, że tutaj dostępność możemy tworzyć wszyscy, ponieważ na przykład w treściach audiowizualnych wystarczy dodać napisy i wtedy osoba głucha również może przeczytać taki napis, a przecież jak jeździmy tramwajem, metrem czy autobusem, nie słuchamy głośno takich materiałów, wolimy sobie rolki odtworzyć z napisami, żeby nie zakłócać podróży innym pasażerom, także ta dostępność to jest tak naprawdę sprawą nas wszystkich, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, bo ona przydaje się każdemu. Kto z Państwa nie skorzystał kiedyś, idąc z ciężką walizką, z podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami? Albo kto kiedyś, gdy nie dźwigał ciężkich zakupów, nie skorzystał z windy? Albo po prostu, gdy był zmęczony? Także ta dostępność jest sprawą nas wszystkich i powinniśmy razem budować taką świadomość społeczeństwa, które będzie żyło w takiej epoce dostępności.
Bez barier.
Dziś w Bez barier to już wszystko. Do usłyszenia.